The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Polka, to dla ciebie gra, twoje radio. To dla ciebie gra, twoje radio.
Witam serdecznie. Minęła godzina 11, czas na polski program radiowy. Dziś mamy piątek, 15 dzień listopada, a 320 dzień bieżącego roku do końca pozostaje, zatem 46 dni, a przed mikrofonem Barbara Innicka, która zaprasza Państwa do wysłuchania dzisiejszej audycji. Słońce wzeszło o 6.45, zajdzie o 16.44. Dzień dzisiejszy trwa 9 godzin i 59 minut. Imieniny obchodzą Idalia, Maria, Albert i Leopold. Urodzeni w tym dniu są ambitni, konsekwentni i pracowici. Troszczą się o dom i rodzinę. Nie brakuje im odwagi i zdecydowania. W stosunkach międzyludzkich przejawiają niekiedy swawolę i zaciętość oraz mściwość. Najlepsze życzenia towarzyszą dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom spełnienia Państwa marzeń. A dziś maksymalna temperatura to 59 stopni, weekend słoneczny 62 i 63 stopnie, w poniedziałek nawet 67, a potem 48 do 50 paru stopni, a więc czeka nas zdecydowanie zimniejszy okres czasu. Ale cóż, przecież mamy już połowę listopada. Jeśli chodzi o deszcz, który nam jest tak potrzebny tutaj na naszym terenie, to opadów deszczu można się spodziewać prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, może w czwartek i w środę. No ale zobaczymy, niejednokrotnie meteorolodzy twierdzili, że będzie padało, a jednak deszczu nie było. Powiedzenie dnia dzisiejszego. Prawdziwy przyjaciel to ten, kto jest z tobą, kiedy cały świat odwraca się do ciebie plecami. To on, który potrafi odnaleźć czas, kiedy nikt go nie ma, i zrozumieć, gdy znajdujesz się daleko poza słowami. Powiedział to Paweł Pustelnik.
No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli. Ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego, paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych, alarm doliny krzemowej, trzy kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. We'll be right back.
Komunikat finansowy. Kurs dolara w Polsce wynosi dzisiaj 4 zł i 8 groszy. Ropa Brent i WTI zdecydowanie w dół, $71.85. WTI o $68 złoto, $2576.60. A teraz nasze kalendarium. Rok 1520, wojna pruska. Krzyżacy po jednodniowym oblężeniu zdobyli dobre miasto i dokonali rzezi obrońców. Oddziału zaciężnego czeskiego i polskiego oraz warmińskich chłopów, którzy schronili się tam wraz z dobytkiem. 1533. Hiszpański podbój Peru. Konkwistador Francisco Pizarro ostatecznie pokonał państwo Inków, zajmując w imieniu króla Hiszpanii ich stolicę Cusco. 1620. W Warszawie niezrównoważony psychicznie szlachcic Michał Piekarski usiłował dokonać zamachu na króla Zygmunta III Wazę. 1915. Uniwersytet Warszawski i Politechnika Warszawska wznowiły działalność dzięki staraniom Warszawskiego Ośrodka Naukowego za zgodą okupacyjnych władz niemieckich. Był to trzeci w historii stolicy Polski uniwersytet. 1918. Benedykt XV, papież, wystosował przesłanie do narodu polskiego w chwili odzyskania niepodległości. Rok 1920. W Genewie po raz pierwszy zebrało się Zgromadzenie Ligi Narodów. Utworzono wolne miasto Gdańsk. 1943. Heinrich Himmler wydał postanowienie, że Cyganie i częściowi Cyganie mają być traktowani tak samo jak Żydzi. Rok 1951. 16 osób zginęło w katastrofie samolotu Li-2 pod Tuszynem. 1954. Samolot skandynawskich linii lotniczych SAS odbył pierwszy w świecie lot pasażerski z Los Angeles do Europy nad biegunem północnym. Skróciło to trasę przelotu ponad 500 mil. 1971. Firma Intel wprowadziła na rynek pierwszy na świecie mikroprocesor o nazwie Intel 4004. 35 lat temu Lech Wałęsa, jako trzeci w historii niepełniący funkcji głowy państwa bądź szefa rządu cudzoziemiec po markizie Marie Josephine Lafayette i Winstonie Churchillu, wygłosili przemówienie do połączonych izb Kongresu Stanów Zjednoczonych. Tłumaczem był Jacek Kalabiński. Przemówienie to było autorstwa Kazimierza Dziewanowskiego, ówczesnego ambasadora Polski w Stanach. 1999. Ministrowie spraw zagranicznych i obrony państw Unii Europejskiej podjęli decyzję o utworzeniu Europejskiego Korpusu Szybkiego Reagowania. 2017. Na południowym Atlantyku zaginął argentyński okręt podwodny ARA San Juan z 44-osobową załogą. 2019 został zaprzysiężony drugi rząd Mateusza Morawieckiego.
Zapraszamy do reklamy. Polka Deli to polskie delikatesy, w której znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215-634-3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215-423-4824. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215-423-4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215-423-4824.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Łukasz Rzet został doprowadzony do warszawskiej prokuratury rejonowej. Jest podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Wczoraj został przekazany przez niemiecką policję polskim organom ścigania. 26-latek wrócił do kraju dokładnie 2 miesiące po tym, jak rozpędzonym autem doprowadził do kolizji z samochodem, którym podróżowała 4-osobowa rodzina. 37-letni mężczyzna zginął na miejscu.
Łukasz Rzet do gmachu prokuratury dowieziony został kilkanaście minut po 12:00. Wysiadł z szarego busa w asyście kilku policjantów. Miał naciągniętą na głowę czarną kurtkę i nie odpowiadał na pytania dziennikarzy.
Poczekaj. Czy żałujesz tego, co zrobiłeś? Czemu to uciekałeś z miejsca wypadku?
Czemu nie pomogłeś ofiarom tego wypadku? Czemu uciekłeś? Zostawiłeś ich na śmierć.
Łukasz Rzet zapewne zostanie przesłuchany, ale nie wiadomo, czy podejrzany będzie chciał składać wyjaśnienia. Jeśli odmówi, prokurator postawi mu kilka zarzutów i to poważnych. Zapewne będzie to spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, nieudzielenie pomocy poszkodowanym na miejscu wypadku i ucieczka nie tylko z miejsca wypadku, ale też i z kraju. O tym, jak przebiegły czynności, ma po południu poinformować rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Witold Banach, Polskie Radio.
4 zarzuty dla Jacka Sutryka. Prezydent Wrocławia został zatrzymany w śledztwie w sprawie uczelni Collegium Humanum, po czym wyszedł na wolność za poręczeniem majątkowym. O zarzutach mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
Zarzut korupcyjny polega na wręczeniu byłemu rektorowi Collegium Humanum korzyści majątkowej w zamian za otrzymanie dyplomu ukończenia studiów MBA, które w rzeczywistości ukończone nie zostały, w zamian za otrzymanie dokumentu poświadczającego nieprawdę. Zarzuty oszustwa polegały następnie na używaniu tego dyplomu celem uzyskania wynagrodzenia z rad nadzorczych, w których pan prezydent zasiadał.
Prezydent Wrocławia nie przyznaje się do zarzutów. Z przesłuchania w Katowicach Jacek Sutryk przyjechał do pracy. Dziennikarzom powiedział, że nie posługuje się dyplomem Collegium Humanum.
Ja powiedziałem mi to wiele miesięcy temu, że nie chciałbym, żeby ludzie sam się tym dyplomem nie posługuje i nie chciałbym, żeby ludzie, którzy ten dyplom mają, zasiadali w naszych radach. Także mam nadzieję, że tak nie jest.
Dziś prokuratura poinformowała, że w odrębnej sprawie dotyczącej Collegium Humanum zarzuty otrzymał też były europoseł PiS Karol K. W przyszły piątek, 22 listopada, odbędzie się głosowanie w prawyborach na kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski. Do rywalizacji staną Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski. Zdaniem doktora Tomasza Słupika z Uniwersytetu Śląskiego, prezydent Warszawy ma w tym starciu większe szanse.
Sondaż wyraźnie pokazuje, że faworytem jest Rafał Trzaskowski. Kampanię prezydencką prowadzi już bardzo długo. Nie chcę tylko o kampusie wspomnieć, ale wiemy, że prezydentura Warszawy jest trampoliną do zajmowania najwyższych funkcji.
Wybory prezydenckie odbędą się wiosną przyszłego roku. Do tej pory chęć udziału zgłosili Sławomir Mentzen z Konfederacji, Szymon Hołownia z Polski 2050 i poseł koła Wolni Republikanie Marek Jakubiak. Nieznani sprawcy wymalowali flagę ukraińskiej armii powstańczej na stołecznym pomniku bohaterów getta. Do incydentu doszło wcześniej rano.
Interweniowaliśmy w związku ze zgłoszeniem dotyczącym pomalowania pomnika przy ulicy Anielewicza. Po chwili na miejscu byli policjanci. Wykonali szereg czynności, w tym z udziałem technika kryminalistyki. Czynności w przedmiotowej sprawie trwają. Są one wstępnie prowadzone w kierunku artykułu 261 Kodeksu Karnego, mówiący m.in. o znieważeniu pomnika.
Powiedział Jakub Pacyniak z warszawskiej policji. Za znieważenie pomnika grozi grzywna bądź kara ograniczenia wolności. Wojewodowie dolnośląski i opolski wezwani na dywanik do resortu spraw wewnętrznych. Sprawa dotyczy zbyt wolnej wypłaty zasiłków na remont i odbudowę domów po powodzi.
Z naszych informacji wynika, że ministrowie Marcin Kierwiński i Tomasz Siemoniak zwrócili się do wojewodów o wysłanie w miejsca najbardziej dotknięte powodzią większej liczby urzędników. Dotyczy to zwłaszcza województw dolnośląskiego i opolskiego. Podczas wideokonferencji wojewodowie zapewnili, że jeszcze dziś urzędnicy ruszą w teren. Tomasz Siemoniak i Marcin Kierwiński podkreślali, że urzędy wojewódzkie w Opolu i Wrocławiu powinny wpłynąć na samorządy oraz ośrodki pomocy społecznej tak, by przyspieszyć wypłaty dla osób dotkniętych powodzią. Podczas spotkania omówiono również proponowane przez rząd rozwiązania prawne, które mogłyby przyspieszyć proces wypłat. Rozmowy w tym zakresie prowadzone są na poziomie kilku resortów. Sylwia Białek, Polskie Radio.
Polska w najlepszej trójce w Unii pod względem wzrostu gospodarczego wynika z jesiennych prognoz Komisji Europejskiej. Nasza gospodarka będzie się rozwijała w tempie 3%. Lepiej w tym roku będzie sobie radzić Malta oraz Chorwacja i Cypr. Beata Płomecka.
Po odbiciu się w tym roku, w przyszłym polska gospodarka będzie rosła jeszcze szybciej, napisali unijni eksperci. Konsumpcja prywatna ma być głównym motorem wzrostu, wspierana przez szybko rosnące płace, zwiększone wydatki rządowe na wsparcie dla rodzin, poprawę nastrojów konsumentów i malejącą presję inflacyjną. Jeśli chodzi o inne wskaźniki, to wyższy od prognozowanego w maju będzie w Polsce deficyt finansów publicznych, do czego przyczynią się zwiększone wydatki na obronność. Wzrośnie on do 5,8% PKB. I będzie jednym z najwyższych w Unii. A jeśli chodzi o inflację, to w porównaniu z majowymi przewidywaniami będzie ona niższa. Komisja prognozowała, że w tym roku wyniesie 4,3%. Teraz mówi, że będzie to 3,8%. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Sąd Okręgowy w Poznaniu mimo zapowiedzi nie ogłosił dziś wyroku w sprawie Adama Z. oskarżonego o zabójstwo Ewy Tylman, ale wznowił proces. To ze względu na wątpliwości, jakie pojawiły się po wysłuchaniu mów końcowych obrońców. Ojciec Ewy Tylman wierzy, że rozwianie tych wątpliwości doprowadzi do skazania Adama Z.
Ja się spodziewałem, tak po cichu myślałem, że oni mają zagwozdkę, że to jest jednak jakiś tam problem. No nie został ten wyrok jednak ogłoszony.
Myślę, że to dobrze rokuje?
Ja myślę, że dobrze. Czekamy. Niezbadane są wyroki, jak to mówię. Ale co zrobić? Musimy czekać. To jest przez 9 lat niepewności. Te 2 miesiące to jeszcze się wytrzyma.
Prokuratura mówi o zaskoczeniu. Obrona liczy na wyjaśnienie wątpliwości. Adwokat oskarżonego Piotr Jóźwiak i prokurator Łukasz Wawrzyniak czekają na styczniową rozprawę.
Byliśmy przygotowani na wyrok. Sąd troszkę nas zaskoczył, chociaż zawsze z taką możliwością się liczymy. Ja tak domniemywam, że chodzi o kwestię związaną z prawidłowością przeprowadzenia eksperymentu procesowego, na którą tutaj podczas mów końcowych obrońcy duży nacisk kładli. Według nas eksperyment jest prawidłowo przeprowadzony, a mecenas był prawidłowo zawiadomiony.
Cieszymy się, że sąd chce rzetelnie wyjaśnić tę sprawę. Wskazaliśmy razem z drugim obrońcą na szereg wątpliwości. Mamy nadzieję, że zostaną ostatecznie rozstrzygnięte na korzyść oskarżonego.
Adama Z. nie było dziś w sądzie. To jego trzeci proces. W dwóch poprzednich został uniewinniony, ale sąd apelacyjny oba wyroki uchylił.
Tę część informacji przekazała Anna Kowalik-Brancati. W Stanach Zjednoczonych trwa dyskusja nad nominacją Roberta F. Kennedy'ego na szefa Departamentu Zdrowia, który ogłosił prezydent-elekt Donald Trump. Bratanek 35. prezydenta Stanów Zjednoczonych znany jest ze swojego sceptycyzmu wobec szczepionek i wielu kontrowersyjnych wypowiedzi. Przez zbyt długi czas Amerykanie byli miażdżeni przez przemysłowy kompleks spożywczy i firmy farmaceutyczne, które dopuszczały się oszustw i dezinformacji, napisał Donald Trump na platformie X, ogłaszając nominację dla Kennedy'ego. Polityk jest synem zamordowanego prokuratora Roberta Kennedy'ego, który wcześniej był związany z demokratami. Kennedy Jr. to prawnik znany ze swojej działalności na rzecz ochrony środowiska i zdrowia oraz wypowiedzi sugerujących między innymi związek szczepień z autyzmem. Polityk zapowiedział, że choć nie zamierza zakazywać szczepionek, to chce dać ludziom wybór. W jednym z wpisów w mediach społecznościowych obiecywał również zmianę w Agencji Żywności i Leków, które oskarżył o prowadzenie, cytuję, wojny przeciwko zdrowiu. Ponadto polityk i prawnik w rozmowie z magazynem New Yorker przyznał, że chciał oskurować i zjeść niedźwiedzia, którego martwego znalazł na poboczu drogi. Jednak ostatecznie zdecydował się porzucić truchło zwierzęcia w Central Park. Ze względu na to nominacja wywołuje niemałe kontrowersje, zwłaszcza wśród demokratów. Senator Patty Murray nazwała jego wybór na szefa Departamentu Zdrowia jako katastrofalny oraz określiła polityka jako niepozornego teoretyka spiskowego. Wątpliwości mają również niektórzy z członków partii republikańskiej. Senator Susan Collins miała uznać niektóre jego wypowiedzi za co najmniej niepokojące. Zaznaczyła jednak, że ta kwestia zostanie poruszona w trakcie przesłuchania polityka, do którego dojdzie w czasie procedury zatwierdzania go na stanowisko, którego musi dokonać Senat Stanów Zjednoczonych. Należy dodać, że rodzina Kennedy'ego była absolutnie przeciwna startowi członka swojej rodziny właśnie w wyborach prezydenckich, bo jak przypomnę Państwu, startował on na początku z ramienia Partii Demokratycznej. Elon Musk, miliarder blisko związany z prezydentem elektem, spotkał się z ambasadorem Iranu przy ONZ-cie, donosi New York Times. Według dwóch irańskich rozmówców amerykańskiego dziennika z inicjatywą spotkania z ambasadorem Amirem Saidem Iravanim miał wyjść Elon Musk. Odbyło się ono w poniedziałek w tajnym miejscu, a rozmowa trwała godzinę i przez irańskie źródła została oceniona, cytuję, jako pozytywna. Jak na razie spotkanie Elona Muska z ambasadorem Iranu przy ONZ-cie nie potwierdził zespół przejściowy Donalda Trumpa, a misja Teheranu przy ONZ-cie odmówiła komentarza w tej sprawie. Jeśli fakt, że ta rozmowa się odbyła, zostanie oficjalnie potwierdzony, będzie to oznaczać próbę wznowienia rozmów na temat deeskalacji między Waszyngtonem a Teheranem, które zostały porzucone w 2015 roku po zerwaniu przez Trumpa porozumienia nuklearnego. Z pewnością będą to trudne negocjacje. W trakcie swojej poprzedniej kadencji prezydent elekt był zwolennikiem maksymalnej presji wobec Iranu. Ponadto niedawno w Stanach pojawiły się informacje o planowanym zamachu na kandydata republikanów, za którego organizacją miał stać podobno Teheran, a które udaremniło FBI. Kolejną kością niezgody między Stanami Zjednoczonymi a Iranem ma być wsparcie dla Izraela, którego zwolennikiem jest Donald Trump. Byłoby to kolejne spotkanie z polityką zagraniczną nowej administracji Stanów Zjednoczonych, w którym wziął udział Elon Musk. Na początku miesiąca miliarder i właściciel serwisu X miał uczestniczyć także w rozmowie Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. W tym tygodniu poinformowano, że Elon Musk w nowej administracji będzie współkierował Departamentem do Spraw Efektywności Rządu. Duże też kontrowersje wywołuje zapowiedź Donalda Trumpa w powołania Tulsi Gabbard na stanowisko koordynatora służb wywiadowczych. Krytycy wytykają jej brak przygotowania do sprawowania takiej funkcji i powtarzania rosyjskiej propagandy, m.in. w sprawie Ukrainy. Tulsi Gabbard była parlamentarzystką Partii Demokratycznej, która w ostatnim roku przeszła na stronę republikanów i znalazła się w bliskim otoczeniu Donalda Trumpa. Prezydent Elek zapowiedział, że powołają na stanowisko dyrektora wywiadu narodowego, który koordynuje pracę wszystkich amerykańskich agencji wywiadowczych. Nominacja Gabbard zdumiała ekspertów i polityków. Wielu republikanów prywatnie wyraża wątpliwości, podczas gdy demokraci otwarcie krytykują jej wybór. Nie tylko nie ma kwalifikacji, ale rozpowszechnia teorie spiskowe i przymila się do dyktatorów takich jak Bashar al-Assad i Władimir Putin, stwierdziła demokratka Abigail Spranger. Kongresmen Marek Moskowiec nazwał wybór Gabbard niewiarygodnie lekkomyślnym. Nawet sprzyjający Donaldowi Trumpowi konserwatywny dziennik The Washington Examiner, wskazując na jej prorosyjskość, zaapelował do senatorów tej partii, żeby zablokowali jej wybór, zanim dostanie klucze do tajemnic amerykańskiego wywiadu. Tulsi Gabbard, która w 2017 roku spotkała się prywatnie z syryjskim dyktatorem al-Assadem, obwinia NATO i Stany Zjednoczone za inwazję Rosji na Ukrainę. Powtarzała też tezy, że Stany Zjednoczone miały tajne laboratoria broni biologicznej na Ukrainie. Wypowiedź Gabbard była często cytowana przez wszystkie rosyjskie media.
Do ideału za daleko, ty się za może więcej lat. Chociaż posuwasz pełną parą, w kieszeni drobny mak. Wielka wygrana ci się marzy, naiwnie wierzysz w jakiś cud. Ułożyłbyś się nawet z diabłem, byleby zgarnąć łup.
Pieniądze jednak to nie wszystko, choć na nich warto stoi świat. Liczy się ktoś, kto jest wciąż blisko, nawet gdy włosy brak. Pieniądze jednak to nie wszystko, choć na nich twardo stoi świat. Liczy się ktoś, kto jest wciąż blisko, nawet gdy włosy brak.
Czasami boli egzystencja i wszystko idzie bardzo źle, bo trudno nalać do naczynia, które ma dziurę w dnie. Myślisz, że forza ci załatwi kluczyk do złotych raju bram. Tymczasem może się okazać, że w raju jesteś sam.
Pieniądze jednak to nie wszystko, choć na nich twardo stoi świat. Liczy się ktoś, kto jest wciąż blisko, nawet gdy włosy brak. Pieniądze jednak to nie wszystko, choć na nich twardo stoi świat. Liczy się ktoś, kto jest wciąż blisko, nawet gdy włosy brak. Pieniądze jednak to nie wszystko, choć na nich twardo stoi świat. Liczy się ktoś, kto jest wciąż blisko, nawet gdy włosy brak. Pieniądze jednak to nie wszystko, choć na nich twardo stoi świat. Liczy się ktoś, kto jest wciąż blisko, nawet gdy włosy brak. Pieniądze jednak to nie wszystko, choć na nich twardo stoi świat. Liczy się ktoś, kto jest wciąż blisko, nawet gdy włosy brak. Pieniądze jednak to nie wszystko, choć na nich twardo stoi świat. Liczy się ktoś, kto jest wciąż blisko, tak jak bliźniaczy brat.
A teraz na antenie ogłoszenia amerykańskiej Częstochowy.
Zapraszam do wysłuchania ogłoszeń z naszego sanktuarium w miesiącu listopadzie, każdego dnia w naszej kaplicy o godzinie 11:30 modlimy się za zmarłych, którzy odeszli do Pana, a tych, którzy spoczywają na naszym cmentarzu, zmarłych z wypominek. Jest taka specjalna modlitwa: uwolnij od więzów, grzechów, prosimy Cię, Panie, duszę sług swoich, aby zmarli dla świata, żyli dla Ciebie, a grzechy, które z ułomności ludzkiej popełnili, Ty w nieprzebranym miłosierdziu swoim racz odpuścić. przez Chrystusa Pana naszego. Amen. I wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, światłość wiekuista, niechaj im świeci, niech poczywają w pokoju wiecznym. Amen. Którzy wiernych zmarł przez miłosierdzie Boże, niech poczywają w pokoju wiecznym. Także przez tajemnicę Matki Bożej, Królowej Matki Miłosierdzia prosimy właśnie o to miłosierdzie, aby dostąpili nieba nasi zmarli. Dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom, pielgrzymom, którzy przybywają do naszego sanktuarium. Ojcowie Paulini, jak co roku w listopadzie, odbywają swoje rekolekcje kapłańskie, które w tym roku głosi nam w Kitanii, głosił nam ojciec Piotr Stanikowski, Paulin, przeor klasztoru w Leśniowie, a także głosi rekolekcje w tym tygodniu od 11 do 16 właśnie listopada ojciec Piotr. Dziękujemy za jego posługę, za jego wszelkie dobro. Możemy wysłuchać jego świadectwo wiary i jego nawrócenia na naszej stronie częstochowa.us w radio. Także będzie głosił nam rekolekcje wielkopostne. Dziękujemy wszystkim za wszelkie dobro, łaski, które otrzymujemy od Pana Boga. Szczególnie będziemy dziękować w naszym sanktuarium dnia 21, czwartek, święto dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych. Bogu dziękujmy, ducha nie gaśmy. Zapraszamy na uroczystą mszę świętą o godzinie 11:30 do kaplicy Matki Bożej na szczególną mszę dziękczynienia. Także zapraszamy na niedzielę 24 listopada, niedziela uroczystość Chrystusa Króla oraz na rekolekcje wielkopostne, które rozpoczną się 30 listopada i będą 29 listopada, piątek wieczorem, 30 listopada i 1 grudnia, pierwsza niedziela Adwentu. Niech Pan Bóg nam błogosławi, obdarza łaskami. Dziękuję wszystkim radiosłuchaczom i radiostacjom, które użyczają głosu z amerykańskiej Częstochowy na waszym eterze. Dziękujemy za wizytę w naszym sanktuarium. Szczęść Boże z duchowej stolicy Polonii. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Błogosławi ojciec Bartłomiej, Marciniak, Paulin, mnie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.
I jeszcze na moment wracamy do wiadomości. Rząd Izraela przygotowuje zawieszenie broni w toczonej w Libanie wojnie z Hezbollahem jako, cytuję, prezent dla amerykańskiego prezydenta elekta Donalda Trumpa, poinformował Washington Post. Oczekuje się, że Izrael zrobi Trumpowi jakiś prezent, że w styczniu będzie porozumienie w sprawie Libanu, ujawnia w rozmowie z gazetą anonimowy izraelski urzędnik. Premier Libanu oskarża parlament Iranu o próbę ingerowania w wewnętrzne sprawy jego kraju. Washington Post powiadomił, że izraelski minister do spraw strategicznych Don Dermer spotkał się 10 listopada z Trumpem w jego rezydencji na Florydzie, a w rozmowie uczestniczył także zięć prezydenta elekta Jared Kushner. Było to pierwsze spotkanie Dermera podczas jego wizyty w Stanach Zjednoczonych i odbyło się zanim udał się do Białego Domu, by porozmawiać z odchodzącym prezydentem Joe Bidenem. To jasno pokazuje, jak szybko zmienił się krajobraz polityczny po wyborach, podkreśla gazeta. Kushner w czasie poprzedniej kadencji Trumpa był doradcą do spraw Bliskiego Wschodu, który m.in. pomógł w zawarciu porozumienia normalizującego stosunki między Izraelem a czterema państwami arabskimi. Według mediów Kushner nie ma zamiaru pełnić formalnej funkcji w nowej administracji swego teścia. Waszyngtoński dziennik dodał, że Kushner może być jednak nieformalnym doradcą w ewentualnych przyszłych negocjacjach dotyczących porozumienia między Izraelem a Arabią Saudyjską. Trump już wcześniej zapowiedział, że chce jak najszybszego zakończenia zarówno wojny w Strefie Gazy, jak tej w Libanie. Gazeta zaznaczyła, że nie jest jasne, czy podczas rozmów w Mar-a-Lago omawiano także perspektywę zakończenia konfliktu z Hamasem. Omawiana między Trumpem a Dermerem propozycja zawieszenia broni w ogólnym zarysie pokrywa się z poprzednimi projektami wspieranymi przez administrację Bidena, zaznaczył Washington Post. Porozumienie przewiduje m.in. rozbrojenie Hezbollahu, wyparcie go z południowego Libanu i oddanie kontroli nad tym terenem libańskiej armii. Cały proces miałby odbyć się pod kontrolą międzynarodową. Jak przekazali rozmówcy gazety, Rosja, obecna militarnie w Syrii, miałaby zagwarantować, że Hezbollah nie zostanie ponownie uzbrojony przez Iran. Reżim w Teheranie wspiera tę szyicką grupę finansowo, ale także poprzez dostawy broni. Większość przeznaczonego dla Hezbollahu irańskiego uzbrojenia dostaje się do Libanu przez Syrię. Rosja miałaby zablokować te szlaki transportowe. Washington Post dodał, że w ubiegłym tygodniu Dremer złożył tajną wizytę w Rosji, by omówić tę propozycję. Zanim zaproszę Państwa do wysłuchania kolejnego rozdziału powieści Miłość i Wojna, chciałabym przypomnieć o nadchodzącym w niedzielę w kolejnym odczycie Polskiego Uniwersytetu Ludowego. Początek o godzinie 3 po południu, oczywiście w Domu Polskim 9150 Academy Road w Filadelfii. Tematem tego wykładu będzie duch kapitalizmu w Polsce, zaś prelegentem dr Marek M. Michalski. Wykład poświęcony będzie analizie ogromnych zmian gospodarczych i politycznych, jakie zaszły w Polsce po przejściu od centralnej planowanej gospodarki do systemu wolnorynkowego. Tłem do omawianych zmian będzie jedna z najbardziej zaskakujących transformacji gospodarczych w historii, a mianowicie w Chinach, gdzie rosnący dobrobyt gospodarczy pociąga za sobą koszty polityczne. Zapowiada się interesujący wykład, a należy dodać, że wszystkie wykłady odbywają się przy kawie i ciastkach po wykładach, zaś można zadawać pytania prelegentom. Uniwersytet Ludowy raz jeszcze serdecznie Państwa zaprasza. A teraz kolejny rozdział powieści.
Dział 123. Następnego dnia około 10 rano Charles dotarł do miejsca, gdzie od drogi przy rzece odchodziła prowadząca do dużego domu aleja, przy której po obu stronach rosły dęby ze zwieszającym się z nich mchem hiszpańskim. W pończo było mu strasznie gorąco i ciążyło mu. Ogarek cygara, ostatniego, które miał, dopalał się, gdy Charles patrzył na tak dobrze mu znaną linię dachu, werandy, na parterze i piętrze, na glicynie pnące się po dachu i kominie. Nad przybudówką, w której mieściła się kuchnia, unosił się dym. Charles zobaczył czarną dziewczynę, która wyszła stamtąd i pobiegła do głównego budynku. Tuż przed nim przeleciała wrona i gdyby nie zmęczenie, roześmiałby się. Był w domu, ale znalazł się tu w złym momencie. Przedwczoraj wieczorem przechodził blisko trasy przemarszu ogromnej armii generała Shermana. Gdy zobaczył łunę na niebie, jakiś przerażony farmer wyjaśnił mu, że to jazda Kilpatricka, przeciera szlak i sygnalizuje piechocie na tyłach swoją pozycję. Jeźdźcy małego Kila posuwali się w stronę Columbia aleją płonących sosen. Pożar rozjarzał nocne niebo piekielną łuną, a w dzień pokrywał je kłębami żywicznego dymu. — Słyszałem, co mówią ci chłopcy — powiedział przerażony farmer, gdy Charles pił wodę z jego studni. — Że zetrą z ziemi to gniazdo secesji. Mówią, że to tutaj zaczęła się zdrada i tu się skończy. — Potraktowałbym to poważnie — poradził mu Charles. Uważałbym na kobiety i spodziewał się najgorszego. W tej wojnie już nie obowiązują żadne reguły. Wielkie dzięki za wodę. Sherman, który przyrzekł, że Georgia zawyje z bólu, dotrzymywał obietnicy, a teraz posuwał się dalej na północ, omijając dolinę rzeki Ashley. Znużony Charles szedł wolno aleją i rozglądał się z zaciekawieniem. Wydało mu się, że tego miejsca nie tknęła wojna, ale już po chwili musiał zmienić zdanie. Zobaczył niszczające zabudowania, zauważył brak służby. Ciekawe, ilu z nich uciekło. Im bliżej był domu, tym ślady zapuszczenia bardziej rzucały się w oczy. Tam, gdzie kiedyś był trawnik, rosły wysokie zielska. Przy budynku, w którym mieściło się biuro zarządcy, stał porzucony powóz bez przednich kół i osi. Kiedy Charles, brudny, brodaty, obdarty, upiór z rewolwerem na biodrze, znalazł się na progu dużego domu, nikt nie otworzył drzwi ani nie uchylił okna. Na kilku krzewach azali rosnących przed werandą pokazały się pierwsze pąki. Było nadzwyczaj ciepło. Przeszedł kawałek łukowatym, utwardzonym podjazdem i dopiero wtedy dostrzegł kobietę ukrytą za kolumną. Podniosła się z krzesła z niewyraźnym uśmiechem. Zatrzymał się zadowolony, że niedługo będzie mógł ściągnąć buty i opatrzyć pęcherze na stopach. — Dzień dobry, ciociu Clariso. Zwrócił się grzecznie do niskiej kobiety na werandzie. Uniosła brwi i przez parę sekund przyglądała mu się badawczo. Jej uwagę przykuły rewolwer i szabla, którą niósł pod pachą. Potem podniosła dłonie do policzków i wrzasnęła przerażona, obwieszczając jego powrót. Krzyk zwabił domowników. Dwaj niewolnicy przybiegli, by zaopiekować się Clarissą. Są tacy szarzy, przygarbieni, pomyślał Charles, czekając, aż go rozpoznają. Trwało to dobrą minutę. Kręcili się dookoła jego ciotki, która się szamotała. Zastanawiał się, czy poza tymi starymi, zmęczonymi murzynami ktoś jeszcze pozostał w domu. Charles? Charles Maine? Uchylił kapelusza, ale nie mógł zdobyć się na uśmiech, bo teraz był prawie tak zdziwiony jak Clarissa. Tak, Judith. To ja. Co ty tu robisz? Umieram z ciekawości, by spytać cię o to samo. Zbliżyła się, by go objąć i poczuła, jak jego ramiona i tor stężają pod jej dłonią. Był brudny. Jego łachmany śmierdziały. Dwóch niewolników, jeden tak stary, że utykał, pomogło Clarissie wejść do środka. Utykający murzyn spojrzał z zaciekawieniem na Charlesa, ale go nie przywitał. Charles wiedział, że go poznał. W dawnych czasach surowy pan wychłostałby go za brak respektu. Rzeczywiście, wiele się zmieniło. Straciłem konia pod Petersburgiem, odpowiedział żonie kuzyna. Przeszedłem kawał drogi, szukając nowego. Czy jeżdżą pociągi? Kilka. Większość drogi pokonałem pieszo. Kiedy opuszczałem Karolinę Północną, wydawało mi się, że w południowej znajdę konia albo muła, cokolwiek zanim dojdę tak daleko. Pomyliłem się. Zakończył poważnie, gdy starszy brat Oriego wszedł na werandę. Był w koszuli, pod pachą niósł księgę rachunkową. Cooper poznał Charlesa i wykrzyknął jego imię. Razem z żoną wprowadził go do tak kochanego, tak czule wspominanego domu. Ale Charles prawie nic nie widział. Prześladowała go jedna myśl. Czy oni wiedzą o Orim? Za podjazdem w koronie wielkiego, gęstego dębu panował dziwny zgiełk. Jakby w gąszczu listowia toczyły się ptasie swary. Wszyscy byli podnieceni przybyciem Charlesa i nikt nie zwrócił na ten hałas uwagi. Kiedy drzwi frontowe zamknęły się, młodzieniec o wąskiej twarzy i jasnobrązowej skórze zaczął przedzierać się przez zielsko. Był bosy, w wznoszonych portkach z białą gwiazdą na siedzeniu. Kiedy przetarły mu się na tyłku, matka załatała dziurę białą flanelą i własną wyobraźnią. Łata miała kształt gwiazdy północy. Matka wkrótce umarła, a on nadal pozostał niewolnikiem. Dziś wysłano go do Mont Royal, by oszacował, ilu mężczyzn znajduje się na plantacji. Tu się urodził i większość życia spędził w osadzie niewolników, a teraz miał do przekazania bardzo ważne wiadomości. Charles wykąpał się w wielkiej cynowej wannie w sypialni Coopera i Judith, w tym samym przestronnym pokoju, który wcześniej zajmowali Tillet i Clarissa, a potem, jak się domyślał, Ori i Madeleine. Zapomniał już, jakie to uczucie, gdy długie włosy są nareszcie tak czyste, że dłoń ślizgała się po nich. Włożył koszulę i spodnie pożyczone od Coopera, po czym zszedł na dół. Jego przyjazd wywołał wielkie poruszenie. W domu aż roiło się od murzynów. Pomyślał, że zachowują się tak, jakby byli co najmniej równi Cooperowi czy Judith. Nie przeszkadzało mu to. Zarejestrował ten fakt jako jeszcze jedną godną uwagi zmianę. Poznał muskularnego, dobrze zbudowanego mężczyznę o imieniu Andy i urodziwą młodą kobietę. Ta bardzo oficjalnie potrząsnęła jego ręką, mówiąc: słyszałam o panu. Poważne spojrzenie Jane, ani wrogie, ani też przyjazne, wyrażało jej myśli. Wiem, że jest pan w armii, która walczy, by mój lud pozostał nadal w kajdanach. Możliwe, że był przewrażliwiony, ale wydawało mu się, że to właśnie chciała powiedzieć. Mimo rezerwy i tak zrobiła na nim dobre wrażenie. Philemon Meek, nowy zarządca. Starszy już mężczyzna przyszedł powłócząc nogami, by zjeść razem z nimi południowy posiłek. Najobfitszy, na jaki mogli się zdobyć, jak powiedziała z zakłopotaniem Judith. Na każdym talerzu znajdowało się trochę ryżu przyprawionego szafranem, kilka ziaren grochu, maleńki kwadracik chleba kukurydzianego i dwa kęsy duszonego kurczaka. Nie tłumacz się, powiedział Charles. W porównaniu z tym, co jedzą na północy, to królewska uczta. Widok jadalni, jej bogatych, lśniących mebli, działał na niego kojąco. Rzucił się na jedzenie. Mick patrzył na niego z nad okularów połówek. Właśnie od niego Charles dowiedział się o grasującej w pobliżu bandzie. Mnóstwo zbiegłych niewolników i dezerterów włóczyło się w pobliżu posuwającej się armii Shermana. Ale ta banda rozbiła tutaj obóz i się nie rusza, zauważył Mick. Słyszałem, że ich dowódca jest pana dobrym znajomym. To niewolnik o imieniu Kufi. Charles, trochę zaniepokojony, skończył jeść groch i wytarł usta dłonią. Zauważył, że Mary Louise, już dorosła, całkiem ładna panna, uważnie mu się przygląda. Jego zarośnięta twarz zarumieniła się i sięgnął po serwetkę. Kufi, powtórzył. No proszę, myśli pan, że Mont Royal może być w kłopotach? Jesteśmy przygotowani na taką ewentualność, odparł Mick. Wydaje mi się, że na plantacji zostało niewielu ludzi. Z wyjątkiem nadzorcy, ci, których widziałem, są siwi jak mech hiszpański na dębach.
Zostało nam 37 ludzi, przyznał Cooper. Ledwie wystarcza, żeby wszystko jakoś się kręciło. Zastanawiałem się nad zamknięciem młyna ryżowego na jakiś czas, ale jakbyśmy przetrwali. I nie myślę tylko o Judith, Mary Louise i matce, ale wszystkich, a zwłaszcza o starych niewolnikach. Są zbyt wycieńczeni i przerażeni, żeby stąd uciec. A to właśnie zrobiła reszta, jak przypuszczam? Cooper skinął głową. Wolność przyciąga ludzi jak magnes. To największa siła, jaka istnieje. Często zwracałem na to uwagę ojcu, na próżno. Na jakiś czas sam o tym zapomniałem. Muszę ze wstydem przyznać. No cóż, po co grzebać w przeszłości? Lepiej powiedz, co słychać w Virginii. Byłeś w ogóle w Richmond? Widziałeś Oriego i Madeleine? Po lewej ręce Charlesa siedziała Clarissa nad nietkniętym skromnym posiłkiem. Dłonie splotła pod stołem i od chwili, gdy usiedli, patrzyła na niego uważnie oczami przerażonego dziecka. Z takim przerażeniem dawni mieszkańcy Europy musieli patrzeć na Mongołów pędzących jak burza wprost z Azji na swoich kucach. Duszony kurczak, jeszcze przed chwilą tak aromatyczny, nagle zaczął smakować Charlesowi jak przeżuwany papier. Wytrzymał smutne, uważne spojrzenie Clarissy i pomyślał, że jej brak kontaktu z otoczeniem jest błogosławieństwem. Przynajmniej nic do niej nie dociera. Cooper czekał na odpowiedź. Charles powoli położył serwetkę z lewej strony talerza. Nie spodziewałem się, że przyniosę złe wieści. Judith pochyliła się do przodu. Och mój Boże, czy któreś z nich jest chore? Madeleine? Cisza. Charles przypomniał sobie czasy, gdy Ori przygotowywał go do egzaminów do West Point. Guwerner Ashton i Brett, Niemiec, zmuszał Charlesa do czytania Biblii, zarówno ze względu na jej wartości literackie, jak i religijne. Przypomniał mu się ustęp, którego nigdy dotąd w pełni nie rozumiał. Moment ukrzyżowania, kiedy Chrystus prosi Ojca, by ominął go ten kielich. Charles? Rzucił Cooper niemal bezgłośnie. Charles musiał wypić z tego kielicha. Opowiedział o śmierci Oriego. Klęczący Salem Jones usłyszał hałas za kocem zawieszonym na gałęzi glicynii, odgradzającym to miejsce od reszty obozu. Odsunął się od pijanej, brudnej kobiety, która obracała głowę z boku na bok i jęczała, by zaczął od nowa. Lecz on już zapinał spodnie. Wkładając koszulę, obszedł wielki dąb, do którego przyczepił gałąź glicynii. Jak co wieczór z ognisk strzelały iskry w kierunku gwiazd na niebie. Zauważył Kufeja siedzącego na tym samym, co zwykle, pniaku. Jak gdyby był jakimś cholernym, murzyńskim wodzem w Afryce, pomyślał Jones z oburzeniem. Odsunął jednak od siebie te myśli, bo chciał poznać powód zamieszania. Mężczyźni tłoczyli się wokół Kufeja. Dwóch mówiło równocześnie. Jednym był Słoneczko, którego wysłano na zwiad do Charlestonu, drugim murzyn o jasnobrązowej skórze. Jego imienia Jones nie znał. Podchodząc do grupy, usłyszał, jak chłopak z Georgii mówi: Hardy wymaszerował. Widziałem to. Już wszystkie oddziały opuściły miasto.
Jest tylko paru mężczyzn w moim dawnym domu. Kufi zadumał się i uśmiechnął. I nie ma żołnierzy, którzy by im pomogli. Na to właśnie czekałem. Jones, słyszysz mnie?
Tak, szefie, odparł skwapliwie Jones.
Cóż, jest tylko jedna niedobra rzecz.
Lon szturchnął kciukiem chłopca z flanelową gwiazdą na tyłku.
Widział mojego starego przyjaciela w Mount Royal.
Charlesa.
Zwolniony z kawalerii Hamptona z powodu kontuzji? Spytał Jones.
Kufi ponaglił Lona spojrzeniem. Chłopiec pokręcił głową.
Nie widziałem, żeby był ranny, ale szedł piechotą, a nie konno.
Jones kiwnął głową.
To wystarczający powód, żeby go odprawić do domu.
Charles i ja byliśmy przyjaciółmi.
Kufi się zamyślił.
Łowiliśmy razem ryby. Mocowaliśmy się. Splunął w płomienie.
Mężczyźni uśmiechali się głupio i trącali łokciami, przeczuwając koniec nudnego oczekiwania. Kufi wstał i wsunął kciuki za pas wpijający się w jego tłusty brzuch. Jak król spacerował dookoła ogniska. Jones nienawidził tego nadętego czarnucha, ale ten oszczędził go i pozwolił dołączyć do bandy, by mógł wziąć udział w następnym dużym napadzie. Uważał więc, że powinien być mu za to wdzięczny. Podniósł rękę, by podrapać się po policzku z wypaloną literą D.
Poczekamy jeszcze dzień, może dwa, powiedział Kufi. Aż będziemy pewni, że żołnierze odeszli.
Spojrzał przez skaczące płomienie na Salema Jonesa.
A potem pójdziemy do Mount Royal i zetrzemy je z powierzchni ziemi. Wybijemy wszystko, co żywe.
Jones pozwolił sobie na zuchwałość.
Młody Charles może stawić ci opór.
Twarz Kufeja skrzywiła się w złowieszczym uśmiechu.
Nie mogę się doczekać. Naprawdę nie mogę się doczekać. Może zmierzymy się ostatni raz w życiu. Ale wiem, kto przegra.
Zwolniony do domu z powodu rany klatki piersiowej, Billy dużo spał.
Spał również wtedy, gdy Constance z pobladłą twarzą przyniosła list do biblioteki, gdzie siedziała Brett. List od George'a. Usiądź, zanim go przeczytasz. Wiadomość o śmierci Oriego spadła na Brett jak grom z jasnego nieba. Poczuła, że robi jej się słabo. Constance uklękła przy jej krześle. Dziewczyna z trudem powstrzymując się od płaczu głośno przełknęła ślinę. Z jej gardła wydobył się zdławiony jęk. Constance podniosła kartki, bezmyślnie obróciła je w rękach i odłożyła, kręcąc głową. Nie rozumiem. Madeleine mówiła, że jest ciągle w Richmond. Wszyscy tak myśleliśmy. Brett zaczęła głośno płakać, ale po minucie stłumiła szloch. Constance przestraszyła się ciszy. Na twarzy jej szwagierki pojawił się wyraz determinacji. Constance zauważyła, że Brett wpatruje się w jeden punkt. Z dziwną zawziętością patrzyła na leżący na biurku tam, gdzie zawsze meteoryt. Niech ich diabli. Niech diabli wezmą ich krasomóstwo, wspaniałe prawa i ich wszystkich generałów. Brett wstała gwałtownie. I ich broń. Constance była zbyt zaskoczona, by powstrzymać ją przed pochwyceniem meteorytu, którego znaczenie wszyscy w tym domu znali. Brett odwróciła się i rzuciła nim jak kamieniem w najbliższe okno. Roztrzaskał szybę i przeleciał nad zalanym słońcem trawnikiem. George nigdy mi nie wybaczy, jeśli się zgubi, pomyślała Constance. Muszę w tej chwili iść i go znaleźć. Natychmiast zawstydziła ją własna reakcja. Pozostanie z siostrą Oriego było ważniejsze. Brett osunęła się na kanapę. Kartki listu sfrunęły na podłogę. Skrzyżowała ramiona na kolanach i pochyliła głowę. Rozpłakała się znowu. Constance ledwo słyszała słowa zagłuszane przez szloch. Przykro mi. Poszukam tego kawałka żelaza. Wiem, że to skarb George'a. To jest właśnie... Właśnie... Constance nic już nie mogła zrobić. Cóż za godną podziwu kobietę poślubił Billy, pomyślała pół godziny później. Gdyby na nią spadła podobna odpowiedzialność, czy byłaby równie silna? Brett wytarła zapuchnięte oczy, poprawiła kilka kosmyków włosów i podniosła list. Muszę iść do Madeleine, powiedziała. Jest u siebie? Constance skinęła głową. Chciała chwilę poczytać. Chcesz, żebym z tobą poszła? Dziękuję, ale myślę, że najlepiej będzie, jeśli zrobię to sama. Brett powoli obeszła biurko i opuściła bibliotekę. Po 10-minutowych poszukiwaniach meteoryt został odnaleziony przez ogrodnika i wrócił na swoje miejsce na lakierowanym blacie biurka. Ale w żonie Billiego narodziła się nienawiść do tego przedmiotu, a właściwie do tego, co symbolizował. W holu wyciągnęła rękę, by oprzeć się na świeżo wypastowanym słupku balustrady. Usiłując powstrzymać łzy i nie myśleć o bracie, spojrzała w górę. Podniosła nogę i powoli postawiła ją na pierwszym stopniu. Zdawało jej się, że schody nigdy się nie skończą. To była najdłuższa droga w jej życiu. W końcu skierowała się do drzwi saloniku Madeleine, które były uchylone. Przez szparę zobaczyła światło słoneczne zalewające dywan. Okna pokoju wychodziły na porośnięte wawrzynem wzgórza. Ręka jej drżała, gdy pukała. — Tak, proszę wejść — zawołała Madeleine wesoło. — Dalej — pomyślała Brett. Miała ochotę krzyczeć. Dalej, ponaglała się, choć pragnęła uciec. Kto tam? Szeleszcząc halkami, Madeleine podeszła do drzwi i otworzyła je szerzej. Palec wskazujący drugiej ręki wsunęła jak zakładkę między karty cienkiej książki ze złotymi literami na okładce. Miała na sobie jedną ze swoich ulubionych sukien. Granatowy jedwab wydawał się prawie czarny. Brett, wejdź. Akurat czytałam któryś już raz poezję Poego. Jeden z wierszy był szczególnie bliski Oriemu. Moja droga, co się stało? Spostrzegła, że Brett płakała. Czy Billiemu coś się przydarzyło? To nie Billy. To Ori. Widząc jej ciemne oczy, Brett domyśliła się, że bratowa zaczyna rozumieć. Uśmiech zamarł na twarzy Madeleine. Wyjęła palec z książki i przyłożyła ją do piersi jak tarczę. Zobaczyła list w prawej ręce szwagierki. Jakieś problemy w Richmond? Ori? Nie jest. Nie był w Richmond, odparła Brett. Dlaczego tak zwleka? Przedłuża tylko ich udrękę. List jest od George'a. Niestety to bardzo zła wiadomość. Z pozornym spokojem Madeleine wzięła list i podeszła do zalanego słonecznym blaskiem okna. Brett wciąż stała w drzwiach. Patrzyła, jak bratowa wyciąga rękę z listem i patrzy na kartkę z daleka, jak człowiek, którego zawodzi wzrok. A przecież stała przy oknie. Skończyła czytać pierwszą stronę i zaczęła drugą. Brett spostrzegła, że jedwab sukni na jej ramionach zaczyna falować. Madeleine pokręciła głową. Pod Petersburgiem? Rzuciła wzburzona. Skąd on się wziął na froncie pod Petersburgiem? Nie potrafię ci tego wyjaśnić. Madeleine zmusiła się, by wrócić do listu. Obserwując jej profil, Brett ujrzała błysk łzy. Książka wyślizgnęła się z rąk żony Oriego i miękko spadła na dywan. Madeleine wyprostowała się. Wydawało się, że wspina się na palce, jakby chciała dosięgnąć czegoś, co znajduje się wysoko. Zmięła list. Ori? Zawołała i jedwab sukni zaszeleścił, gdy upadła na bok. Katlin? Zawołała Brett w stronę choru. Katlin, niech ktoś przyniesie amoniak, szybko! Głosy na dole świadczyły, że ją usłyszano. Madeleine leżała jak powalone drzewo na pięknym perskim dywanie. Odzyskała przytomność po krótkim omdleniu, ale nie podniosła się. Leżała na boku, niezgrabnie podpierając się obiema rękami. Drżała i usta miała na wpół otwarte. Kiedy spojrzała na szwagierkę, najwyraźniej jej nie poznała. Cios był zbyt silny. Brett stała jak sparaliżowana, niezdolna jej pomóc przez dłuższą chwilę. Nie mogła się poruszyć. Billiego oszczędzono, ale jej brat nie żyje. Przeszł ją ostry ból, a o ileż cięższe musiało to być dla Madeleine. Czy znajdzie siłę, by przetrwać, albo przynajmniej powód, by spróbować?
Wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu Barbara Linicka, zapraszając na spotkanie w niedzielę o zwykłej porze, więc godzinie 12.30, jutro zaś o godzinie 11.00 program, który prowadzi Majka Oblicharz. Raz jeszcze życzę przyjemnego popołudnia i udanego weekendu.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.